Cykl pod tytułem Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Poznanie to rzecz nieodzowna, aby móc chodzić z Bogiem i za Bogiem. Bóg w swojej łasce i miłosierdziu wyciągnął nas z ciemności tego świata i przeniósł do cudownej swojej światłości. Kochani, gdy to mówię, to drży mi głos, dlatego że gdy przygotowywałem ten cykl nauczania na tematy zagrożenia okultyzmu, jeszcze raz na nowo sobie uświadomiłem, z jak wielkiej ciemności wyrwał nas Jezus Chrystus. Kochani, niestety muszę wgłębiać się, muszę dotykać tych rzeczy, aby móc wam je w jakiś sposób przybliżyć, przekazać. I powiem wam, że wcale nie jest to przyjemne. Wolałbym się trzymać od tego z daleka. Są pewne rzeczy, w które nawet nie wchodzę. Są tak obrzydliwe, tak demoniczne. Czuję się, kochani, jak kominiarz. Kominiarz, który wykonuje bardzo pożyteczną pracę. Który czyści kominy, który sprawdza szczelność kominów, który wielu chroni przed zagrożeniem utraty zdrowia i życia, ale przy tej swojej pracy musi się pobrudzić. Taka jego praca, taka jego rola, taki jego zawód. Ale dzięki temu chroni wiele ludzkich istnień. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Bracia i siostry, co Biblia mówi na te tematy związane ze sferą okultyzmu, a mianowicie w piątej księdze Mojżeszowej Pan Bóg w rozdziale 18 i wierszach 9-14 powiada w ten sposób. Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg twój ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. I z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg twój wypędza ich przed tobą. Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem twoim, gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wierzbiarzy i wróżbitów, a na to Pan tobie nie pozwolił. A więc, kochani, Bóg nie pozwala, aby w jakikolwiek sposób mieć styczność z tymi rzeczami. Myślę, że warto sobie również przypomnieć, jeżeli mówimy na tematy okultyzmu, pewną sentencję, którą wypowiedział prorok Samuel do króla Saula, a mianowicie w pierwszej księdze Samuelowej w 15 rozdziale 23 wierszu czytamy, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Gdy mówimy o okultyzmie, jako naród Boży, jako naród wybrany, musimy pamiętać również o tym, że wszelkiego rodzaju nieposłuszeństwo Bogu, nieposłuszeństwo Słowu Bożemu stawiane jest na równi z czarami, a krnąbrność jest jak bałwochwalstwo lub oddawanie czci obrazom. Oczywiście nikt z nas nie będzie się parał ani jednym, ani drugim, ale zwróćcie uwagę, że Bóg stawia znak równości między nieposłuszeństwem Bogu, między krnąbrnością w słuchaniu i wykonywaniu Jego słowa. Bracia i siostry, w pierwszym liście Jana, w czwartym rozdziale, w pierwszym wierszu czytamy: umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Po tym poznawajcie Ducha Bożego, wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym Słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią, jak świat mówi i świat ich słucha. Kochani, zwróćmy na ten piąty wiersz uwagę. Oni są ze świata, dlatego mówią, jak świat mówi i świat ich słucha. Ale co mówi szósty wiersz? My jesteśmy z Boga, kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Być może też powie, no dobrze, nie mam daru rozpoznawania duchów. Jak mam rozpoznać ducha prawdy i ducha fałszu? Bracia i siostry, zawsze jeżeli staramy się przeanalizować jakąś religię, jakąś nową medycynę, warto jest i wręcz trzeba zajrzeć do źródła. Z jakiego źródła pochodzi to nauczanie? Kto jest prekursorem tej nauki? Z jakich doświadczeń czerpał? A więc niemalże metodą empiryczną. Dzisiaj nie ma z tym problemu. Można w świecie internetu wejść, zapoznać się z życiorysem, zapoznać się z nauką prekursora nowej nauki. A tak naprawdę starej, ponieważ nic nowego nie ma, tylko szatan przybiera postać anioła światłości, aby zwodzić lud, szczególnie zależy mu na dzieciach Bożych, na ludzie wybranym. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian mówi w ten sposób, w drugim rozdziale i w wierszach 1-16. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości, w lęku i w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani nie mądrość władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznał, gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg? Nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga. Abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, które naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko sam, zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Kochani, apostoł Paweł mówi, że człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać. No bo jak martwy może cokolwiek poznać? Bo jak człowiek martwy duchowo może cokolwiek poznać ze świata duchowego? Kochani, dlatego polemika z takimi ludźmi, choć w tym świecie mogą być autorytetami nawet, szanowanymi przez ten świat, właściwie nie ma punktu wspólnego do polemiki. Bo nie ma możliwości człowiek duchowy polemizować na tematy duchowe z człowiekiem martwym duchowo. Człowiek musi się narodzić na nowo z wody i z Ducha Bożego. Przez inicjację Ducha Świętego, aby stał się człowiekiem duchowym, aby mógł te duchowe rzeczy odbierać, poznawać, analizować. Więc częstokroć spotkamy się z zarzutami. A to jest średniowiecze, a to takie średniowieczne myślenie, a to diabły, czarownice i temu podobne rzeczy, to ludzka tradycja, kultura, wymysł. Kochani, nie. Nie ma praktycznie pola do polemiki z człowiekiem, który nie narodził się na nowo. Może on pewne rzeczy przedstawiać w sposób nawet naukowy. Natomiast do życia duchowego nie ma praktycznie żadnego wejrzenia. Na czym będę się opierał? Jak wspomniałem i zacząłem oczywiście Słowo Boże. Osobiste świadectwo, kochani. Bo jak wam to wielokrotnie mówiłem, gdy byłem ochrzczony Duchem Świętym, Bóg pozwolił mi przez około 3 tygodnie słyszeć świat duchowy i słyszeć, co stoi za pewnymi rzeczami. Dosłownie prowadził mnie Duch Święty za rękę jak dziecko i pokazywał: to zlikwiduj, to spal, to zniszcz. Kochani, postępowałem jak Jozjasz, który gdy został królem, zresztą notabene w wieku 8 lat, trochę okrzep, nabrał siły, umocnił się. Kochani, pozbierał te wszystkie bałwany, Asztarty. Napisane jest, że starł na proch i rozsypał w dolinie Kidronu, aby nie było śladu po tym. I kochani, paliłem te rzeczy związane z bałwochwalstwem. Za tymi konkretnymi rzeczami stały demony, które ja fizycznie słyszałem, co one mówią. Gdy niszczyłem te rzeczy, one się oddalały. Praktycznie to cały czas mi urągały. Ja słyszałem to, jak one to czynią, i ponieważ tak Słowo Boże mówi, że nie miały wtedy dostępu do mnie, ten dostęp poprzez te rzeczy będące przedmiotem okultyzmu czy bałwochwalstwa został zniszczony materialnie, fizycznie, i one się oddalały, aż w końcu znikały. Jeśli chodzi o moje świadectwo, będę się na pewno nim podpierał i wiele rzeczy z tej dziedziny okultyzmu, kochani, ja czerpię bezpośrednio z tego, co mi Bóg objawił. Dlatego jeżeli polemizuję z ludźmi, ktoś mówi, a ja uważam inaczej, a ja mam takie poglądy, więc kochani, wybaczcie, ale ja opieram się na tym wglądzie w świat duchowy. Na szczęście to po około 3 tygodniach Bóg mi zabrał, bo było to by po prostu nie do wytrzymania słyszeć codziennie, jak ci ktoś fizycznie pod twoim adresem urąga. Zresztą o to prosiłem. Ale nastąpiło to wtedy w momencie również, kiedy cały dom oczyściłem z rzeczy, do których dostęp miały demony. Spaliłem, zniszczyłem, wywiozłem i wtedy one odchodziły, ponieważ słyszałem ich po głosie, jak odchodzą. Poruszają się, tak jak Biblia mówi, na powietrzu, bardzo nisko nad ziemią. To wam kilka przykładów, za czym stały demony. Na przykład, jeśli chodzi o bałwochwalstwo, za wszelkiego rodzaju kultem obrazów, kultem medalików, szkaplerzy, krzyżyków, za tym stały demony. I na przykład, gdy niszczyłem, wrzucałem w ogień wizerunek kobiety z dzieciątkiem, wówczas one śpiewały: zdrowaś Maria, łaski pełna. I ten głos na początku był intensywny, mocny, gdy to się wszystko paliło, dopalało, coraz słabszy, 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 aż w końcu zniknęło. W ten sposób dawałem diabłu dostęp. Jeśli chodzi o rzeczy na przykład związane z moją przeszłością, z moim uzależnieniem, z alkoholizmem, bo byłem alkoholikiem, Bóg mnie uwolnił w jednej chwili, to kochani, gdy pozbierałem w domu, kolekcjonowałem podstawki pod piwo, kufle, jakieś karafki, kieliszki, to wszystko zebrałem do wora. Wywiozłem to na taką starą żwirownię nad Odrą. Pamiętam, że ten wór cisnąłem w ten dół z taką nienawiścią. Powiedziałem: idź precz, diable, nigdy do mnie nie wracam. Nie wracaj. To one mi powiedziały, demony na powietrzu: Dariuszu, wrócisz do nas, w twojej rodzinie są alkoholicy, twoi koledzy piją. I bracia i siostry, ale te głosy się oddalały. oddalały się, oddalały i znikały. Moja młodość przypadała na lata 80., a więc cały boom z wybuchem różnych subkultur, każda z nich jest związana oczywiście z pewnym rodzajem słuchanej, lubionej muzyki. Gdy niszczyłem swoją płytotekę, a wtedy to były płyty winylowe, miałem ich mnóstwo, duże płyty i single, long playe i single, to kochani, najbardziej agresywne były demony, jeśli chodzi o tą muzykę taką ciężką. Heavy metal, muzyka satanistyczna, punk rock. I wiecie, wtedy słyszałem na niebie głosy demonów: wróć do nas. I to były kobiety. Wróć do nas, Dariuszu, wróć do nas. Ja sobie pomyślałem, to gdzie ja byłem, że wywołacie wróć do nas. Zniszczyłem to, te głosy się wyciszały, tak jakby oddalały i odeszły. I przez te rzeczy diabeł nie miał do mnie dostępu. Czasopisma, kochani, nie chcę tu mówić swojego świadectwa, można je autentyczne odczytać w jednym z punktów zwrotnych. Skupię się tutaj na tym, co chcę dzisiaj powiedzieć, ale będę wracał do tego, ponieważ to jest moje świadectwo, tego mi nikt nie zabierze, tego doświadczyłem osobiście i zdanie mam wyrobione również na podstawie tego, co mi Bóg pokazał. Dlatego wiem, jak są to rzeczy istotne. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że wielu chrześcijan bagatelizuje te rzeczy. Wnosi do domu różne maski, figurki. Czasem się wydaje to błahostką, rzeczą taką nieistotną, niewinną, jednak to ma znaczenie w świecie duchowym. Dajemy w ten sposób, otwieramy furtkę, dajemy przez te rzeczy diabłu dostęp do nas. Wracamy do tematu. Powiedziałem osobiste świadectwo, no oczywiście wiedza, jakąś, którą tam jakąś posiadam, też wiedza nabyta, bo też poświęciłem trochę czasu, aby się przygotować do tych wykładów. Źródła zagrożenia, czyli korzenie, pochodzenie tych nauk, życiorys twórców, prekursorów, owoce, po których możemy ich poznać. Słowo Boże mówi, że dobre drzewo wydaje dobre owoce, złe drzewo wydaje owoce złe. Zagrożenia okultyzmu. Dzisiaj chcę się skupić, kochani, na dwóch tematach. Pierwszy temat to, nie wiem, czy tu dobrze widać, irydologia. Irydologia. Pozwoliłem sobie ją podkreślić na niebiesko. Nie bez przyczyny, dlatego że część irydologów uważa, że właściwa barwa oka, barwa tęczówki, to jest barwa niebieska. Natomiast wszystkie inne kolory oczu, w tym moje, piwne, które nie są niebieskie, wynikają ze skażenia toksynami przekazanymi przez matkę. A więc, kochani, tak uważa część irydologów. Oczy prawidłowe to są oczy niebieskie, natomiast każdy inny kolor są to oczy skażone toksynami. Medycyna mówi wprost, zależy to od zawartości pigmentu. Mała ilość pigmentu, oczy niebieskie, każda inna większa ilość pigmentu, oczy innego koloru, prawda? Jeśli chodzi o irydologię, również przestudiujemy źródło, fundament, inspirację. W jaki sposób ona powstała, kochani? Otóż powstała w sposób kuriozalny. Kuriozalny bym powiedział, ponieważ pewien mały chłopczyk w wieku 11 lat na Węgrzech, mały Ignacy, przedzierał się przez gęsty las, a rzeczywiście tam na Węgrzech są to przede wszystkim lasy dębowe z bogatym poszyciem. Przedzierał się przez krzaki w formie jakiejś zabawy, tam przebiegał i nagle wyskoczyła ogromna sowa, która wbiła mu się pazurami w ramię. Nie wiadomo, jaka to była sowa. To mogła zrobić jedyna sowa puchacz, który jest słusznych rozmiarów i który gnieździ się, zakłada gniazda bezpośrednio na ziemi bądź bardzo nisko nad ziemią. I kochani, tak jak podają źródła, jego biografowie, on nie mógł się wydobyć ze szponów tej sowy, zaczął się z nią szamotać, szarpać, w końcu złamał jej nogę. I co się stało? I w tym momencie, kiedy złamał jej nogę, w tej szamotaninie, w tym ułamku sekundy zobaczył w jej oku poprzeczną czarną kreskę. Po wielu latach, gdy mały Ignaś podrósł, dorosły człowiek Ignacy, zajął się mechaniką, jaka była w tamtych czasach, był mechanikiem zawodu. Parał się też, interesował przyrodolecznictwem, homeopatią. Przypomniał sobie o tym zdarzeniu. I wiecie, skojarzył to w ten sposób, że to złamanie nogi sowy odbiło się w jej tęczówce oka w postaci czarnej kreski. A więc Ignacy skojarzył te dwie rzeczy ze sobą, że jest to jedno zależne od drugiego. Złamanie nogi u sowy spowodowało pokazanie się czarnej kreski na tęczówce oka. Przyznacie, że fundament powstania ideologii jest kuriozalny, prawda? W ten sposób powstała iridologia. Aczkolwiek źródła historyczne mówią, że badanie posługując się tęczówką oka znali już Chińczycy, znali Egipcjanie w czasach starożytnych. 3000 lat wcześniej czy 4000 lat wcześniej w Chinach stosowano tą metodę. Dlaczego iridologia, skąd ta nazwa? Iris to jest po prostu... Iris, kochani, to jest po prostu tęczówka oka po łacinie. To jest dokładnie to miejsce. Tęczówka, można by się tutaj dopatrzyć jakichś tam kolorów różnych, w tym kolorów tęczy, prawda? To jest źrenica oka, to jest białkówka oka. Chodzi o tęczówkę. Iridologia, inaczej irisologia, iriskopia. Iridolodzy twierdzą, że w tej tęczówce oka odzwierciedlają się, odbijają się schorzenia wszystkich narządów wewnętrznych człowieka. Wszystkich. A więc jeśli choruje głowa, to możemy odczytać to powiedzmy w tym punkcie. Jeśli nogi na dole tęczówki. Żeby było łatwiej, kochani, stworzono na tej podstawie tak zwane mapy iridologiczne. Mapa iridologiczna podzielona na 12 części. Jest to podział zodiakalny i na tej mapie rozmieszczono w tęczówce oka całego człowieka. U góry jest głowa, mózg, na dole są kończyny dolne, po bokach, jak widzicie, różne narządy. To jest akurat oko lewe. W oku prawym podobnie. Zresztą iridolodzy dzielą w ten sposób na tęczówce oka organy człowieka, że lewemu oku przypisują organy będące po lewej stronie człowieka. Prawemu oku przypisują organy będące po prawej stronie człowieka. I odbicie tych narządów wewnętrznych ponoć ma jakieś korelacje, kochani, ponoć ma jakieś korelacje z tęczówką oka. Zwyczaj choruje, powiedzmy, na głowę, to tutaj w tym miejscu irydolog wyczytuje z kształtu tęczówki oka, z tych właśnie tutaj widzicie, jakbyśmy powiększyli bardziej, to jest ono zbudowane z tak zwanych beleczek, a oni używają również przyrządów powiększających, z kształtu, z barwy, z głębokości zalegania, kochani, z kropek, kresek, z nitek, wyczytuje, na co dany człowiek choruje i co jest przyczyną. Oni potrafią określić, bynajmniej tak uważają, że chora nerka na przykład odbija się w tym miejscu na tęczówce oka i potrafią określić, jaki jest sposób zaawansowania choroby, mało tego przewidzieć do przodu, jak ta choroba będzie się rozwijać. Medycyna mówi, że nie ma żadnych powiązań, jeśli chodzi o tęczówkę oka z organami człowieka, bezpośrednich. Iridolodzy mówią, że poprzez układ krwionośny i układ nerwowy jest tęczówka powiązana z każdym narządem, który jest wewnątrz człowieka. Jest to, kochani, nieprawda. Medycyna nie stwierdza takich powiązań ani przez układ krwionośny, ani przez układ nerwowy. Nie ma żadnych powiązań tęczówki oka z organami. Mało tego, gdy powstawała iridologia, wówczas znanych było, kochani, około 67 chorób. Natomiast dzisiaj medycyna rozpoznaje około 10 tysięcy chorób. Teraz sobie wyobraźcie, jak każdą chorobę odnieść na tej małej tęczówce oka. One by się po prostu fizycznie nie zmieściły, prawda? 10 tysięcy chorób. Istnieje coś takiego jak tablice iridologiczne. To jest właśnie tablica iridologiczna. Ale kochani, tych tablic iridologicznych jest około 20. A więc istnieje około 20 tego typu rozmieszczeń narządów na tęczówce oka. Po prostu 20 iridologów w inny sposób zinterpretowało rozmieszczenie tych narządów na tęczówce oka. Być może w tej chwili, kiedy to mówię, jest już 21, a jak skończymy, ten cykl będzie 22. Ponieważ każdy iridolog może sobie taki schemat sporządzić sam. Sam osobiście i tym schematem się kierować przy leczeniu, no nie nazwałbym tego leczeniem, przy wróżeniu. Bracia i siostry, to jest nic innego jak wróżenie z tęczówki oka. To nie ma nic wspólnego z medycyną. Chcę wam powiedzieć, że medycyna odżegnuje się od iridologii. Na polskich uczelniach, na Akademii Medycznej czy na uniwersytetach medycznych nie znajdziecie wydziału iridologii. Nie ma takich wydziałów iridologii. Bracia i siostry, skąd w tym wszystkim okultyzm? Jak powiedziałem, iridolodzy traktują oko, tęczówkę oka jako w sposób mediumistyczny. Tak jak się traktuje, powiedzmy, kulę do wróżenia, tak traktują oko. Tak jak się traktuje linie papilarne na ręce przez wróżbite do wróżenia, tak traktują oko. Owszem, jest grupa iridologów i trzeba to sobie powiedzieć, żeby sprawa była jasna, która odżegnuje się od tych praktyk okultystycznych. Nie interesuje ich źródło, nie interesuje ich podłoże, nie interesuje ich życiorys twórcy, ani to, z czego czerpał. Odżegnują się od tego, posługują się stricte tablicami iridologicznymi, ale kochani, czy w jaki sposób można się odciąć od okultyzmu? Jeżeli nawet się odcinają, to są to badania zupełnie bezwartościowe. Ja podam wam przykłady kompletnych pomyłek, jeśli chodzi o prognozowanie chorób z tęczówki oka. W ogóle, jeżeli mówimy o iridologii, później o homeopatii, to należy tutaj wspomnieć o tym, że jest coś takiego, jak przez tych wszystkich, no powiedzmy sobie wprost, ja nazywam ich szarlatanami, coś takiego jak uważają, że przez ludzkie ciało przepływa pewien rodzaj energii. I jest ta energia w różny sposób nazywana. Na przykład w hinduizmie, w jodze nazywana jest praną, w taoizmie, w chińskiej medycynie qi, Indianie nazywają ją maną, Franz Mesmer, hipnotyk, nazywa magnetyzmem zwierzęcym. Daniel David Palmer, irydolog, również irydolog, bo zajmuje się też innymi rzeczami związanymi z okultyzmem, zajmował. Nazywa tą energię innate. Samuel Hahnemann, homeopata, twórca homeopatii, nazywa ją energię witalną. Bioenergoterapeuci nazywają ją bioenergią bądź bioprądami. Parapsycholodzy bioplazmą. Innate. Tajemnicza, mistyczna energia, która przepływa przez ludzki organizm. Skąd to się bierze? Bracia i siostry, skąd to się bierze? To się bierze z wierzeń wschodu. Zwierzeń wschodu, o których Pan Bóg mówił przez proroka Izajasza i możemy o tym przeczytać w drugim rozdziale księgi Izajasza Bóg mówił do swojego ludu 2:6. Izajasz 2:6. Domu Jakubowy nurze, postępujmy w światłości Pana, lecz Ty porzuciłeś swój lud, dom Jakuba, gdyż pełno jest wśród nich wróżbitów wschodu i czarowników jak u Filistynów, a z cudzoziemcami zawierają umowy. Gdyż pełno jest wśród nich wróżbitów wschodu. To się wiąże z wierzeniami, z religiami wschodu. Termin medycyna niekonwencjonalna, bo tak była nazywana medycyną, choć ja bym takiego słowa nie użył odnośnie iridologii, homeopatii i temu podobnych trendów, jest stosowany w odniesieniu do wielu różnorodnych praktyk i teorii. Większość z nich ma znaczenie, znacznie więcej wspólnego z wyznawaną religią niż z medycyną. Nie są to dziedziny naukowe. Iridologia, homeopatia, chiropraktyka, akupunktura, akupresura, masaż receptorów stóp i temu podobne. Choroby widziane są jako rezultat zaburzenia duchowej energii, zaś leczenie jako efekt manipulowania ją. Choroby są widziane jako rezultat zaburzenia duchowej energii, zaś leczenie jako efekt manipulowania tą energią. O co chodzi? O to chodzi, że ci wyznawcy religii wschodnich wierzą, generalnie wszyscy wierzą w to, że nie ma osobowego Boga. Że wszystko, co jest we wszechświecie, jest Bogiem i nazywają to makrokosmosem. Natomiast każda część makrokosmosu, człowiek, oko, ręka, noga, nerka, jest mikrokosmosem. Tak jakby częścią tego bezosobowego Boga. Jest mikrokosmosem, a więc sam w sobie jest również Bogiem. Wszystko jest Bogiem. To się opiera na właśnie na tych religijnych wyznaniach. Bracia i siostry, istnieje coś takiego jak medycyna całościowa, medycyna holistyczna. Również to są fascynaci, dzisiaj również medycyny holistycznej, całościowej, która mówi, że jeśli zachorujesz na cokolwiek, powiedzmy zachorujesz na nerkę, to nie leczymy nerki, a leczymy całego człowieka. I to nie leczymy go tylko w aspekcie ciała, ale leczymy w aspekcie duszy, ducha i ciała. Doprowadzamy do równowagi całego człowieka w tych trzech aspektach. Tak medycyna holistyczna podchodzi do leczenia, tak podchodzi do człowieka. A więc nie jest ważne ten organ, który choruje, jest ważny cały człowiek. Szukają również przyczyny w jakichś czynnikach zewnętrznych, szukają przyczyny w relacjach między ludźmi, w relacjach rodzinnych. Chodzi o to, aby te zaburzenia w tym organie doprowadzić do równowagi z całym makrokosmosem poprzez manipulowanie energią, która, jak powiedziałem, jest nazywana w różny sposób. Czyni się to przez odblokowywanie tych miejsc, gdzie ta energia została zablokowana, poprzez tak zwane punkty energetyczne, odblokowanie punktów energetycznych, czakramów, midiamów, meridianów, przepraszam, poprzez odblokowanie blokad w organizmie człowieka, aby ta energia dalej mogła dalej swobodnie popłynąć. Wiecie, tej energii nie można w ogóle zbadać. Fizycy nie mają takich urządzeń, którymi dałoby się zbadać te rodzaje duchowej energii. My wiemy, że istnieje świat światłości i świat ciemności. Istnieje moc Ducha Świętego i moc ciemności. Nazywamy te rzeczy po imieniu, prawda? To tak brzmi dość fajnie, to tak brzmi być może naukowo. Te praktyki stwarzają pozór nauki, ale podkreślam, nie jest to medycyna. Chociaż bywa nazywana medycyną niekonwencjonalną, medycyną alternatywną, paramedycyną. Bliżej tym praktykom do świata ciemności, do magii, czarów, okultyzmu niż do medycyny. Zresztą Medycyna klasyczna w sposób całkowity odżegnuje się od tego. Oczywiście, jak to bywa, bywają lekarze, którzy zafascynowali się tego rodzaju naukami i praktykami i praktykują to w swoim życiu. Praktykują to, dlatego i takich można spotkać często, jak wspomniałem, odżegnując się od tych korzeni okultystycznych. Bracia i siostry, irydologia. Wspominałem o podejściu holistycznym, całościowym do leczenia, o makrokosmosie, Bóg, bezosobowa siła, moc, mikrokosmos, wszystko jest częścią makrokosmosu, człowiek, pies, kornik, drzewo, liść, oko, ręka, a tym samym wszystko jest również Bogiem. To napisałem sobie New Age, ponieważ to również wyznawcy New Age praktykują w swoim życiu, tak wierzą, tak uznają. Ja nazywam New Age religią, bo rzeczywiście ma ona symptomy religii. Podejście do leczenia holistyczne, całościowe, szwankuje jeden organ, szwankuje cały organizm. Leczymy ducha, duszę i ciało. Szwankuje coś w kosmosie, doprowadzenie do powrotu, do równowagi w kosmosie poprzez odblokowanie energii w tak zwanych zatorach energetycznych, blokadach, czakrach, meridianach i tak dalej, w zależności od wyznawanych praktyk. A więc oni się nie skupiają na chorej wątrobie, nie leczą wątroby, powiedzmy. Na czym się skupiają? Na zrównoważeniu energii, na umożliwieniu jej odblokowaniu swobodnego przepływu przez organizm człowieka, gdzie ta energia ma być połączona z kosmosem, z bezosobowym Bogiem, z makrokosmosem. To są wierzenia ludu wschodu. Bracia i siostry, takie jest podejście holistyczne. Przypominam jeszcze raz, lecz ty porzuciłeś swój lud, dom Jakuba, gdyż pełno jest wśród nich wróżbitów wschodu. Wróżbitów wschodu. Generalnie jest to zagłębie wszelkiego rodzaju magii, czarów. Te wszystkie wierzenia opierają się właśnie na tym, że nie ma osobowego Boga, człowiek jest Bogiem, ponieważ jest częścią tego, co bywa nazywane makrokosmosem, bezosobowym Bogiem. Wykorzystywanie organów, narządów to jest praktyka bardzo, bardzo stara do wróżenia, do czarowania. I mamy, kochani, o tym również opis w Biblii, mianowicie w Księdze Ezechiela w 21 rozdziale, 26 wierszu czytamy, bo król babiloński stoi na rozdrożu. Na początku obydwu dróg, aby radzić się wyroczni, potrząsa strzałami. To jest też rodzaj wróżenia, belomancja się nazywa. Poprzez strzały również wróżono, potrząsa strzałami. Poprzez wypuszczenie strzał, z lotu strzały, z tego jak się ułożyły, powiedzmy, trafiając do celu na tarczę, również wróżono, potrząsa strzałami, radzi się bałwanów, bada wątrobę. To się nazywa haruspicja, wróżenie z wątroby. A kapłan, który się tym zajmował, haruspik. Chaldejczycy, Babilończycy byli, to była kopalnia wróżbitów. Zresztą znamy to z Księgi Daniela chociażby, prawda? Nabuchodonozor, król babiloński. Król babiloński stoi na rozdrożu. Gdy dojechał do rozdroża dróg, jedna prowadziła na Jeruzalem, a druga na Edom. Nie wybierał sam, radził się wróżbitów. Używał do tego wątroby. Wątroba, kochani, po wyjęciu, a tu mam dość spore doświadczenie, jeśli chodzi o wątrobę zwierzęcą oczywiście, to, kochani, ona się po prostu marszczy. Nabiera różnych kształtów, jest pofałdowana i na podstawie tych zmarszczeń na wątrobie, zagłębień, wzniesień, przebarwień, haruspik, kapłan, określał, wróżył, gdzie bogowie wskazują mu drogę, gdzie ma iść. Czy na Jeruzalem, czy na Edom w tym wypadku. Oczywiście wróżba wskazała na Jeruzalem. W jego prawej ręce jest wyrocznia Jeruzalem, że ma otworzyć usta do morderczego okrzyku. wydać głośny okrzyk bojowy, ustawić tarany przeciwko bramom, usypać wał, ustawić wieże oblężnicze. Zobaczcie, jaki charakter miały, jakiej precyzji te wróżby. Wyrocznia mówiła nie tylko, że Jeruzalem, ale że masz otworzyć usta do morderczego krzyku, a więc mordować, nie litować się nad nikim. Wydać głośny okrzyk bojowy, ustawić tarany, a więc maszyny oblężnicze przeciwko murom Jeruzalem, przeciwko bramom, usypać wał, ustawić wieże oblężnicze i zdobyć je. Tak mówiła wyrocznia. A więc praktyka wróżenia z organów i narządów zwierząt jest praktyką bardzo, bardzo starą. Tutaj mamy za przykład do wróżenia organ jako wątrobę. Wróżenie to nazywa się haruspicją, kapłan haruspikiem. Wątroba, praktycznie łatwiej byłoby określić, co nie służy do wróżenia ludziom, niż określić, co służy, bo zdecydowanie więcej jest tych rzeczy, z których ludzie nie wróżą, wróżbici magowie, niż z tych, które wróżą, kochani. Bracia i siostry, przechodzimy dalej do tęczówki oka. A więc każdy może stworzyć sobie taką mapę irydologiczną oka. Na podstawie tęczówki oka, jak wspomniałem, jest na ten dzień w tych map irydologicznych około 20. Prawe oko, prawa strona ciała, lewe oko, lewa strona ciała. Dzisiejsze mapy pozwalają na zdiagnozowanie około 70 znaków chorobowych. Sklasyfikowano ich dzisiaj około 10 tysięcy. W tamtejszych czasach 70. Jak więc je wszystkie 10 tysięcy chorób rozmieścić na tęczówce oka? No i tutaj macie przykład takiej tablicy irydologicznej. W tym punkcie kojarzcie to sobie z tęczówką, z tymi beleczkami, z tymi przebarwieniami, kropkami. I w tym punkcie irydolog określa choroby mózgu, przysadki mózgowej, konkretnie w tym. Jest to lewe oko, a więc dotyczy lewej strony ciała, prawda? Lewej półkuli mózgowej i tak dalej w dół, lewej nogi, lewej ręki i organów zawartych tutaj między nimi. Zobaczcie, nos, oko, czoło. W tym miejscu ma się na przykład odbić w tym paseczku choroba krtani. Irydolog na podstawie, jak wspomniałem wcześniej, kształtu belek, kropek, przebarwień w tym pasku określa, że na co jest chora krtań, nawet potrafi określić przyszłość. Oko jest traktowane, jak wspomniałem, mediumistycznie. Natomiast tym medium jest człowiek, irydolog, który tak naprawdę niczym się nie różni od kapłana, od haruspika, zajmującego się wiele tysięcy lat wcześniej wróżeniem z wątroby. To jest, kochani, dokładnie to samo. To się niczym nie różni. To nie ma żadnego podłoża medycznego. Zresztą pokażę wam później. Ciekawa rzecz, że przedwczoraj właśnie w wiadomościach, w jednej z wiadomości okazała się informacja, nie wiem, może też oglądam, na temat działań i poczynań irydologa. Jak to wszystko się zakończyło i do jakiego stanu doprowadził kobietę, która mu zaufała, którą leczył w sposób irydologiczny. Muszę wam powiedzieć, że te wszystkie praktyki typu irydologia, homeopatia, chiropraktyka, akupunktura, akupresura, masaż receptorów stóp i tak dalej, one są bardzo z sobą ściśle powiązane. No, łączy ich przede wszystkim zasada równowagi odblokowania zablokowanej energii we wszechświecie, w mikrokosmosie, czyli w organizmie człowieka. Łączy je ta zasada, są bardzo podobne i na przykład ciekawą rzeczą jest, że irydolodzy bardzo często zalecają leki homeopatyczne. Przypisują leki, to chyba za duże słowo, produkty homeopatyczne, zresztą później wyjaśnię, o co chodzi. Bardzo często w ten sam sposób jakoś współpracują. Wiecie, my jako ludzie duchowi, narodzeni na nowo, wiemy o tym, że tutaj chodzi o ducha. To jest ten sam duch. Duch czarów, duch magii, duch tego świata. Dlatego on w tych właśnie obszarach się porusza, mamiąc ludzi. Kochani, skutki są opłakane. Nie tylko chodzi o to, że w tym czasie taki człowiek mógł być rzeczywiście chory, jak zresztą sami zobaczycie w tym krótkim reportażu, mógłby zwrócić się do lekarza medycyny klasycznej i być w normalny sposób leczony. Natomiast on jest poddawany wszelkim zabiegom irydologicznym. Powiem więcej. Irydologia nie zaleca żadnych badań lekarskich. Irydolog nie zleci wam badań lekarskich, ponieważ irydolog ignoruje wszelkie badania lekarskie, uważając medycynę klasyczną za bezwartościową. Natomiast jego wróżenie z oczu w jego oczach jest wartościowe. Doprowadza to do tego, że ludzie zaniedbują leczenie i skutek bywa opłakany, jak to zobaczycie. Częstokroć doprowadza to do śmierci. Kochani, to, że na drzwiach wisi, powiedzmy, tabliczka gabinet irydologii, to nie znaczy, że to jest lekarz. Biała tabliczka, czarny napis. Dlatego, że w Polsce jest takie ustawodawstwo, które pozwala im na taką działalność. Jak wspominałem wcześniej, jak pamiętacie, mówiąc o wróżbiarstwie, o wahadełku i różdżkarstwie, w naszym kraju takie zawody jak wróżka są na przykład zalegalizowane, są dopuszczone. To jest legalny zawód, od którego na przykład ta osoba, która go wykonuje, odprowadza składki do urzędów skarbowych, do ZUS-u i po osiągnięciu wieku emerytalnego może liczyć na emeryturkę. Więc tego rodzaju praktyki są dopuszczone. Choć lekarze toczą ogromną batalię, jeśli chodzi o irydologów, homeopatów i tych innych, o których będę wspominał. Natomiast jest to ogromne lobby. Jest to ogromne lobby, bo to są ogromne pieniądze, kochani. Bez wykształcenia. Zobaczycie to w reportażu. Można nabyć uprawnienia irydologa w przeciągu 2 tygodni. Możesz się stać irydologiem w przeciągu 2 tygodni. Ja do tego oczywiście nie zachęcam. Są na przykład kursy w Malezji. Jedziesz sobie na urlop, wykupujesz kurs w Malezji, jedziesz na urlop do tego kraju i w tym czasie chodzisz na szkolenie irydologiczne. Oni ci wystawiają certyfikat. Certyfikat. Jak zobaczycie, przyjrzyjcie się, jak on wygląda, ten certyfikat. Kawałek papieru informujący o skończonym kursie irydologicznym, żadnych podpisów, żadnych pieczątek, żadnej uczelni. Na tej podstawie ci ludzie leczą, którzy nawet nie uczestniczyli fizycznie w takim kursie, bo odbywają się też one przez internet. Możecie na taki kurs się zapisać, oczywiście z odpowiednią opłatą i dostaniecie po 2 tygodniach certyfikat. Możecie sobie na tej podstawie zarejestrować działalność jako irydolog, lekarz medycyny alternatywnej i leczyć ludzi. To po co studia medyczne, akademia medyczna, uniwersytet medyczny, 6 lat samej nauki, specjalizacje, 2 tygodnie. 2 tygodnie i jesteście lekarzami leczącymi ludzi. Oczywiście to jest absurd. Ja to, kochani, tak wygląda rzeczywistość. Ja to oczywiście próbuję w jakiś sposób przejaskrawić, ale tak rzeczywiście jest. 2 tygodnie nauki na odległość i leczenie ludzi, okłamywanie ludzi, wprowadzanie w błąd. Ludzie zaniechują rzeczywiście, jeśli chodzi szczególnie o te choroby ciężkie, nowotworowe, skutki są opłakane, kończą się śmiercią. Zresztą to zobaczycie. Przestrzegam przed irydologią. Nie jest to medycyna, nie jest to nauka. Nie znajdziecie takiego wydziału na żadnej uczelni, chociaż są instytuty irydologii. One pochodzą ze środków prywatnych. Jest taki instytut Felkego, notabene pastora Felkego w Niemczech, który był prekursorem w Niemczech tej nauki irydologii. Na przykład on funkcjonuje w Niemczech i zajmuję się tylko i wyłącznie irydologią, a jako ciekawostkę może przeczytam wam fragment, kochani, z książki Samuela Pfeiffera, Czy zdrowie za wszelką cenę? Posłuchajcie, co mówi na temat tego irydologa właśnie brat w Chrystusie Samuel Pfeiffer, lekarz medycyny konwencjonalnej. Irydologia stała się tak naprawdę znana dopiero od procesu przeciw bioterapeucie. On był bioenergoterapeutą i irydologowi Emanuelowi Felke, zwanemu także glinianym pastorem. W ciągu tylko jednego roku leczył on aż 15 tysięcy pacjentów. Mimo iż twierdził, irydologia jest bezbłędna, nieomylna, zawiódł całkowicie. Miał on przed sądem postawić 20 pacjentom diagnozę stęczówki. Stwierdził przy tym u mężczyzny z chorobą weneryczną kiłą następujące choroby. Nierówne źrenice, prawdopodobnie parazytoza, pije dobry bulion i dobrą kawę, w nocy ma dużo snów, nogi zimne, napór krwi, uczucie bolesności ciała związane z bólem krzyża, musiał kiedyś skoczyć mocno na nogi, łatwo zapada na migreny, ból żołądka, skłania się ku kamicy pęcherzyka żółciowego. Rzeczywiście można się po takiej diagnozie rozchorować. Natomiast prawdziwej choroby nie rozpoznał. Podobnie było z 19 innymi pacjentami. Irydologia rozpoczęła jednak bez przeszkód swój zwycięski pochód przez świat ludzi zabobonnych. Może inny przykład jeszcze. Kochani, jeśli chodzi o irydologię, badania przeprowadzone na grupie 762 ciężko chorych pacjentów nie wykazały żadnej korelacji pomiędzy wskazaniami irydodiagnostyków a rzeczywistymi schorzeniami. Jedynie u 2,7% całej grupy badanej, czyli 18 chorych na 762, wskazania okazały się poprawne. Przy założeniu konkretnego klucza pozostałe diagnozy okazały się nietrafne, nawet pomimo faktu, że w badaniu brały udział osoby po amputacji kończyn. Zobaczcie, to jest nawet mniej, niż wynikałoby z rachunku prawdopodobieństwa, że człowiek na chybił trafił, zgadując, trafi więcej niż ci pseudo lekarze na skutek swoich czarów i stawiania swoich diagnoz. Bracia i siostry, jak wspomniałem, irydologia nie ma nic wspólnego z medycyną. Dlatego niech was nie łudzi to, że spotykacie być może tabliczki na drzwiach, gabinet irydologii, lekarz, irydolog. To nie żaden lekarz. Choć noszą takie tytuły. Noszą takie tytuły, kochani, nie są żadnymi lekarzami, są to znachorzy. Świat medycyny klasycznej walczy z nimi, natomiast prawodawstwo niestety im sprzyja. Bracia i siostry, tablice irydologiczne. Jak wspomniałem, irydologia żadnych badań nie zaleca ani nie zleca, bo po co im badania, jeśli oni wróżą? To są magowie, to są wróżbici, nie mają nic wspólnego z medycyną. Czyli on, irydolog, jako medium spirytystyczne, on jest wyrocznią, on jest wyrokiem, czasem nawet wyrokiem śmierci. Jeśli nie cielesnej, to na pewno kontakt z tymi ludźmi, z tego rodzaju okultyzmem prowadzi do śmierci duchowej. Bracia i siostry, bądźmy ostrożni. Bądźmy ostrożni, nie wchodźmy w te tematy, jeżeli mamy iść leczyć cokolwiek, na pewno nie u irydologa, bo nie pomoże, a na pewno zaszkodzi. Na koniec, kochani, chciałbym abyśmy obejrzeli sobie krótki filmik. I to jest wiadomość przedwczoraj. Gdy przygotowywałem się do tych tematów, akurat tak się złożyło, że przedwczoraj we wiadomościach trafiliśmy na właśnie poczynania pewnego irydologa. Zobaczcie, posłuchajcie, do jakiego stanu doprowadził kobietę, która mu zaufała, że jest lekarzem i że potrafi jej pomóc. Kochani, jeśli ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości co do irydologii, no to myślę, że po tym krótkim fragmencie już ich nie ma. Wystrzegajmy się tego typu praktyk. Mijajmy szerokim łukiem jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie. Naświetliłem wam podstawy, źródło, jak to wygląda, na czym to polega. Nie ma to nic wspólnego z leczeniem, z medycyną. Jest to typowe wróżbiarstwo, chociaż niektórzy się od niego irydolodzy odżegnują. Jednak, kochani, to jest tak, jak mówię, dam taki prosty przykład. Jeżeli ja bym do swojej kuchni przyniósł padlinę i położył na stole i ktoś by mnie odwiedził, mówiąc, co to jest? Co to za zapach? Mówię, przepraszam bardzo, ale ja tego nie jadam. Czy to ma wpływ w ogóle? Oczywiście, że ma wpływ. Ma wpływ na otoczenie, ma wpływ na innych ludzi. Kochani, nie można się całkowicie odżegnać od pewnych rzeczy, nie niszcząc tego, nie wyrzucając, nie pozbywając się tego. Tak jak wam wspomniałem w swoim świadectwie, po prostu jeżeli miałeś styczność z irydologią, jeżeli chodziłeś do irydologa, jeżeli być może pasjonujesz się tego typu rzeczami, człowiek wierzący powinien z tego typu praktyk pokutować. Całkowicie się odciąć, odżegnać, przeprosić Boga, materiały wszelkiego rodzaju, które służą do tego rodzaju praktyk, wrzucić w ogień i raz na zawsze o tym zapomnieć i nigdy nie wracać. Bóg w swojej łasce i miłosierdziu wybacza, obmywa swoją świętą krwią. Kochani, tyle na temat irydologii. Teraz zapraszam was na krótką przerwę, na kawę i na ciasto, które sami przygotowaliście, bo brały udział w tym siostry i również brat, więc serdecznie zapraszam tutaj do salki obok. Pomyśleliśmy też o osobach starszych, żebyście mogły tutaj sobie skorzystać, więc to wszystko przenieśliśmy na dół, naczynia i serdecznie wam dziękuję również siostry za przygotowanie tego wszystkiego, za upieczone placki, tobie bracie. I zapraszam serdecznie na przerwę kawową, która będzie trwała około pół godziny. W przerwie padło takie pytanie odnośnie badania dna oka, więc to publicznie odpowiem, że należy odróżnić działania irydologów od badań okulistycznych, prawda? Lekarz okulista przeprowadza rutynowe badanie oka. Jeżeli pójdziecie do okulisty, to możecie być pewni, że ten lekarz medycyny konwencjonalnej zrobi wam fachowe badanie dna oka, natomiast należy to odróżnić, oddzielić od irydologii i od poczynań irydologów. Kochani, homeopatia powstała na skutek pewnych doświadczeń lekarza medycyny o nazwisku Samuel Hahnemann. Był to Niemiec urodzony w Miśni w Niemczech Wschodnich. I bracia i siostry, jego ojciec był malarzem porcelany, znamy skądinąd porcelana miśnieńska, bardzo cenna. Samuel Hahnemann, człowiek o bardzo chłonnym umyśle, o wielkiej inteligencji, skończył uczelnię medyczną i to nie jedną, bo skończył ją w Lipsku, później we Wiedniu, a także w Erlangen, a więc wszechstronnie wykształcony medycznie, jak na tamte czasy, w których się urodził, poliglota, znał wiele języków. Podają źródła jedne, że 7 języków, drugie, że 14, także rozbieżność bardzo duża. Ja bym chciał tą różnicę znać, posługiwać się tymi językami. A więc człowiek światu i w tym okresie, w którym kończył medycynę, doszedł do takich wniosków, że ci lekarze, praktycznie medycy, to bardziej szkodzą ludziom, jak pomagają. I kochani, miał rację. On miał rację dlatego, że w tym czasie najczęściej stosowanym lekarstwem to było albo upuszczenie krwi, albo przyłożenie pijawek, albo zastosowanie silnych trucizn, jak chociażby arsen i jego związki. I na przykład dla przykładu podam, że leczenie zapalenia płuc czy gruźlicy polegało na tym, że w ciągu 14 dni należało z człowieka upuścić 7 litrów krwi w ciągu 2 tygodni. Więc wiecie, to skutkowało rzeczywiście, choroba odchodziła wraz z pacjentem najczęściej, nie? Po upuszczeniu takiej ilości krwi, kiedy organizm jest osłabiony, w ciągu 2 tygodni 7 litrów, no to najczęściej kończyło się to zgonem. I on jako człowiek sfrustrowany, jako medyk, chciał się w jakiś sposób temu przeciwstawić. Rzeczywiście walczył z lekarzami i tu miał rację, że stosowano w tym czasie taką medycynę akademicką, takie metody leczenia i kochani, które doprowadzają częściej do tego, że człowiekowi się zaszkodzi, zamiast pomóc. Tu miał rację. Ale w jaki sposób doszedł do tego, co się nazywa dzisiaj homeopatią? W zasadzie trudno to jakoś ująć w jedną definicję. Otóż doszedł w taki sposób, że podczas tłumaczenia książki, bo jak wspomniałem, był poliglotą, tłumaczył w ten sposób, zarabiał sobie na życie, jakoś z medycyny było mu trudno wyżyć. Zresztą posiadał wielodzietną rodzinę, bo miał 11 dzieci. Jakoś trzeba było to, wiecie, wykarmić, wychować te dzieci, wykształcić. Ale powiem, że z tych 11 dzieci 6 zmarło w różnym wieku, w tragicznych okolicznościach. Myślę, że pokłosiem, że było to również pokłosiem zajmowania się okultyzmem. Diabeł żądał ceny za pewne rzeczy, z których on korzystał ze świata ciemności. Do tego dojdziemy. Otóż jak wpada na to, aby w ogóle powstała, nazwijmy to nauką, która nazywa się homeopatią. Chociaż podczas tłumaczenia książki szkockiego uczonego Williama Cullena w 1789 roku napotkał na rozdział mówiący o stosowaniu chininy w malarii. Autor sugerował, że chinina wzmacnia żołądek ze względu na właściwości ściągające. Hahnemann postanowił sam na sobie wypróbować działanie chininy. Ku własnemu zdziwieniu odkrył, że po zażyciu chininy wystąpiły u niego objawy charakterystyczne dla malarii. Zdrowy człowiek zażywa chininę, która jest lekiem przeciw malarii, a objawy są takie, jakby był chory na malarię. Wyciągnął z tego wniosek, że chinina ulecza to, co wywołuje u zdrowego człowieka. W ten sposób narodził się pierwszy warunek sine qua non nowej metody leczenia, czyli podobne należy leczyć podobnym. Po łacinie similia similibus curantur. Taki wysnuł z tego wniosek. Okazuje się, że również niewłaściwy, jak to mówiliśmy o iridologii, o Ignacym Pacelli, że założenie było od początku błędne. Okazało się, że jak dzisiaj mówią o tym lekarze, stwierdzają, że po prostu był uczulony na chininę i ten zdrowy organizm właśnie w ten sposób u niego reagował, że powodował wysypkę, powodował gorączkę na 3 godziny zaraz, która trwała 3 godziny zaraz po zażyciu chininy. Jeśli chodzi o samego Hahnemanna, kochani, jak wspomniałem wcześniej, jeżeli pojawia się jakaś nauka, idziemy do źródła. Skąd się pojawiła, kto był prekursorem, czym się zajmował. Samuel Hahnemann w wieku 25 lat przystąpił do wolnomularzy, do loży masońskiej w Hammerstadt. I w tym wolnomularstwie osiągnął tytuł mistrza okultyzmu. Bracia i siostry, kim byli wolnomularze, kim byli masoni, masoneria? Otóż masoni w sposób jednoznaczny przeciwstawiali się nauczaniu związanym z odkupieńczą ofiarą na krzyżu Jezusa Chrystusa. Oni nie przyjmowali tego. Oni twierdzili, że człowiek może sam siebie zbawić. Tak twierdzą wolnomularze. W świątyniach wolnomularskich wyłożona jest nawet Biblia. Jednak poselstwo Ewangelii o zbawieniu zgubionego człowieka przez śmierć krzyżową Jezusa wolnomularze zdecydowanie odrzucają. To jest cytat z książki Czy zdrowie za wszelką cenę Samuela Pfeiffera, brata w Chrystusie, lekarza medycyny klasycznej. Dla wolnomularzy zbawienie znajduje się w samym człowieku. W książce Tajemnica wolnomularza jej autor pisze: moc przebaczenia grzechów znajduje się w nas samych. Możliwość rozpoczęcia nowego życia, nieobciążonego ciężarami przeszłości, znajduje się w naszej duszy. Duszpasterstwo wciąż potwierdza, że wolnomularze, którzy szczerze zwrócili się do Chrystusa, czuli się natychmiast zmuszeni do wystąpienia z loży. Bracia i siostry, widzicie, moc przebaczenia grzechów znajduje się w nas samych. Z punktu widzenia nas, chrześcijan, jest to totalna herezja, totalne zwiedzenie. Moc przebaczenia naszych grzechów ma tylko krew Jezusa Chrystusa, która lała się z krzyża Golgoty, dlatego że On jedynie był święty i dlatego Ojciec Niebiański mógł tą ofiarę zaakceptować jako ofiarę przebłagalną za grzechy. Właśnie śmierć Jezusa Chrystusa, Jego rozdarte ciało na krzyżu, Jego święta krew sprawia, że jest możliwe przebaczenie grzechów dla nas. Natomiast oni uważali, że taką moc ma każdy człowiek poprzez udoskonalanie samego siebie, dążenie do doskonałości. To jest herezja, dlatego że z uczynków ciała nie będzie usprawiedliwił żaden człowiek, nawet w swoich oczach doskonały czy w oczach innych. Doskonały jest tylko Chrystus i doskonała jest tylko Jego ofiara przebaczająca grzechy. Widzicie, on już w młodym wieku, w wieku 25 lat, wstąpił do tej loży i nie bez przyczyny nawet dostąpił stopnia, masoneria ma swoje stopnie, stopnia mistrza okultyzmu. A dlaczego? O tym się również dowiemy. Człowiek o charakterze bardzo takim, wiecie, no, skrajny choleryk, nigdy nie mógł dojść do porozumienia, wiecie, w jakichś takich stosunkach międzyludzkich. Ciągle się przeprowadzał. W sumie przeprowadził się w swoim życiu 22 razy. Z Lipska praktycznie musiał uciekać, bo jego relacje. On był takim gwałtownikiem, że nawet ludzie, którzy mu sprzyjali, nie potrafił z nimi jakoś współżyć. Ranił ich, wiecie, taki miał charakter. Ja myślę, że to z czegoś wynikało, prawda? Człowiek wierzący, jeśli ma w swoim sercu Boży pokój, jest prowadzony przez Boga, te relacje z Bogiem, z ludźmi są również zupełnie inne. Dąży raczej do pokoju z ludźmi, nawet z tymi, którzy są mu przeciwni, mają przeciwne poglądy, niż do jakiegoś zadrażnienia sytuacji. Hahnemann czerpał właśnie z tych źródeł. Jak wspomniałem, wymyślił on metodę podobne leczy się podobnych. A więc to, co wywołuje chorobę, należy leczyć podobnym, tylko w minimalnym stężeniu. W minimalnym stężeniu, a więc pokażę to na przykładzie, bo to najbardziej będzie do nas, kochani, przemawiało. Na podstawie syropów, które dzisiaj my stosujemy dla naszych dzieci. Ja mówię my, mówiąc o ludziach, o generalnie o wszystkich. Ta nazwa syropu pewnie być może jest wam znana, szczególnie ci, którzy posiadają małe dzieci, mają małe dzieci. Jest to jeden z syropków homeopatycznych. Wiecie, on wymyślił coś takiego jak potencja homeopatyczna. Są tutaj pewne oznaczenia, do których się odniosę, będzie nam łatwiej o tym mówić. Zobaczcie, tu jest skład syropu. Obok niego, jeżeli spotkacie tego typu oznaczenia, na przykład czy CH, czy CH i tak dalej, czy też inny syrop, może z takim mieliście do czynienia, zobaczcie na oznaczenia. Tu jest oczywiście skład obok D6, D12. Jeśli występuje litera, a obok liczba lub cyfra, obok składnika, jednego ze składników, bądź jeżeli jest jeden, bądź wszystkich, to znaczy, że jest to lek homeopatyczny. Zresztą na ulotce jest obowiązkiem, aby podać, że jest to lek homeopatyczny. Co to, kochani, oznacza? Co to oznacza? 3CH. 3C jest to rozcieńczenie. Jest to rozcieńczenie sentymentalne, bo dzielił on na rozcieńczenia swoich roztworów, których używał, na decymalne, czyli dziesiętne, centymalne, czyli setne. Są też inne, o których wspomnę. Na czym to polega? Otóż rozcieńczenie, tak jak tutaj w przypadku tego leku, decymalne polega na tym, że ta substancja czynna, tu jest akurat Euspongia officinalis, jest to gąbka szlachetna, jest rozcieńczona w rozcieńczeniu decymalnym, czyli dziesiętnym. Czyli bierze się jedną cząstkę tej substancji, gąbki szlachetnej, rozcieńcza się ją w 9 cząstkach rozpuszczalnika. Najczęściej jest to woda. A 6 to oznacza liczbę wstrząsań między tymi rozcieńczeniami. Wielokrotność rozcieńczeń i liczbę wstrząsań. Czyli tak, jedna cząstka substancji czynnej gąbki szlachetnej, 9 cząstek rozpuszczalnika, wstrząsujemy tą substancję. Wstrząsanie polega na tym, że uderza się w probówkę o podłoże sprężyste i tak powtarza się 6 razy. Ale nie z produktem wyjściowym, ale te pierwsze rozcieńczenie bierze się drugi raz. W stosunku również jedna cząstka substancji czynnej do 9 cząsteczek rozpuszczalnika potrząsa się. I kolejny raz, i tak w sumie 6 razy, aż występuje, dochodzi do rozcieńczenia tej substancji czynnej, 6-krotnego rozcieńczenia substancji wyjściowej. Oczywiście to jest pierwiastek. Jest to, kochani, są to rozcieńczenia i tak, to są rozcieńczenia niskie, jeśli chodzi o homeopatię. A więc jeżeli do takich granic jest rozcieńczony, substancja czynna rozcieńczona, no to zachodzi pytanie, no to co właściwie leczy w leku homeopatycznym. Bracia i siostry, otóż nie chodzi tutaj o substancje czynne, bo one nie leczą, bo w takim rozcieńczeniu nie leczą, bo logika podpowiada, że im więcej substancji czynnej, im większe stężenie, tym większe działanie na organizm, prawda? To jest logiczne. No to co działa? Otóż okazuje się, że działa potencjonowanie, czyli energetyzowanie właśnie poprzez to wstrząsanie między rozcieńczeniami. Im większa ilość rozcieńczeń, D6, D12 i tak dalej, tym większa potencja leku, tym większa jego moc. Więc o co w tym wszystkim chodzi? Kochani, jak wspomniałem wcześniej o różnego rodzaju energiach duchowych, Hahnemann był zafascynowany tak zwaną energią witalną. Energia witalna, również zafascynowany medycynami wschodu, religiami wschodu, to z tego wynikało. Lek nabiera mocy poprzez wstrząsanie między rozcieńczeniami kolejnych rozcieńczeń. Brzmi to jak masło maślane, ale taka jest prawda. I zobaczcie na skład tego syropu. Substancja czynna, gąbka szlachetna, rozcieńczenie D6. Ten sam gatunek, gąbka szlachetna w rozcieńczeniu D12. 12-krotne rozcieńczenie, 12 razy potrzęsanie między rozcieńczeniami. Następne gatunki są tutaj gatunki roślin jak cefalis, IPK kunta, wymiotnica prawdziwa. Drosera to jest rośliczka w rozcieńczeniu D6 i również ta sama rośliczka, tylko w innym rozcieńczeniu, w innej potencji. Inne gatunki w różnych rozcieńczeniach. I to wszystko, wiecie, jest w taki sposób sporządzone, jakby to miało jakieś znaczenie. Otóż to ma znaczenie, dlatego że to się niczym innym nie różni. Jest to czystym okultyzmem. Lek nabiera mocy poprzez wstrząsanie między rozcieńczeniami. Im wyższa potencja, im wyższa ilość wstrząsań, tym lek jest mocniejszy. Substancja czynna nie ma tutaj nic wspólnego z mocą leku, z oddziaływaniem leku, no bo nie może mieć. W takich rozcieńczeniach to praktycznie tej substancji czynnej tam w ogóle nie ma przy dużych rozcieńczeniach. Jest to sama woda i powiedzmy i moc tego leku wywodzi się z ilości wstrząsań. Hahnemann zafascynowany energią witalną, również wyznawał zasady makro i mikrokosmosu, że ta energia, która jest w kosmosie, przenika do tego leku. Jaka to jest, kochani, energia? No wiadomo, że jest energia Królestwa Światłości, moc Królestwa Światłości, moc Ducha Świętego i są moce przeciwne, moce ciemności. Tutaj oczywiście mamy do czynienia z mocami ciemności, energetyzowaniem, potencjalizowaniem, czyli nabieraniem mocy przez lek poprzez wstrząsania. Niektóre źródła powiadają, że Hahnemann stosował uderzenia probówki i za materiał sprężysty, o który uderzał, wiecie co stosował? Pod za podkładkę? Biblię. Uderzał tą probówką po prostu o Biblię po prawie skórzanej. Ta ilość wstrząśnięć jest ściśle określona. W zasadzie tego nie wyczytacie z ulotki, ile razy było potrząsane między rozcieńczeniami. Natomiast oni to wiedzą. Oni to wiedzą. To ich wprowadza w te tajniki, ile razy trzeba potrząsnąć, żeby lek nabrał mocy. Powiem więcej, że jeżeli ta liczba wstrząśnięć przy potencjalizacji leku, przy nabieraniu mocy, ktoś potrząśnie raz za dużo albo raz za mało, to ten lek z probówki jest wylewany. Musi być dokładnie taka ilość wstrząśnień, jaką podaje, powiem wprost, medium, bo ten człowiek ma kontakt ze siłami ciemności. Bardzo często zatrudnia się do tego celu ludzi, którzy mają silne powiązania ze światem ciemności, z okultyzmem, magów, wróżbitów. Dlatego uważa się, że ten lek nabiera jeszcze więcej mocy, jeżeli ta energia przechodzi przez to medium spirytystyczne, przez takiego człowieka, który się para okultyzmem. Hahnemann miał dość tego w sobie. Rozcieńczenie, wracamy tutaj, 3CH jest to rozcieńczenie trzykrotne, akurat tego składnika, rozcieńczenie trzykrotne, kochani, i tak C, tak jak mówiłem, centymalne, czyli to jest już setne. W rozcieńczeniu jedna cząsteczka, w tym wypadku po łacinie korala czerwonego, 99 cząsteczek rozpuszczalnika wody czy alkoholu, najczęściej wody. Kuprum, miedź czy cząsteczki. Kuprum, miedź, rozcieńczenie centymalne, czyli w ilości jedna cząsteczka miedzi, 99% rozpuszczalnika, 3 razy wstrząsane. Tak? Drosera, czyli rosiczka, kaktus, boraks. No w tych stężeniach nieszkodliwy, bo jest używany jako soda kaustyczna, jest używany jako do proszków do prania, minerał gdzieś tam wydobywany w Stanach Zjednoczonych czy w Turcji. Boraks, nawłoć to są rośliny jedno CH. Widzicie, każdy składnik ma różną ilość wstrząsań, ma różną ilość potencji. Ten ma 1 CH, ten ma 3 CH. C, tak jak wspomniałem, jest centymalne, setne rozcieńczenie, 1 do 99, trzykrotnie powtarzane H, to jest znaczy, że hahnemannowskie, a więc sam Hahnemann wprowadził takie rozcieńczenie. Następne gatunki, garnika górska, cyna i tak dalej. Leki homeopatyczne są w postaci albo syropów, albo kapsułek, tabletek, w postaci czopków, w bardzo różnej postaci, w takiej samej jak leki produkowane chemicznie. I kochani, jest tego na rynku około 5000 leków homeopatycznych. Także jest tego bardzo dużo. Jeszcze raz kolejny syrop. Tam widzicie, strzałką zaznaczyłem Tutaj napis być może niewidoczny, jest tam napisane, czytacie, czy wam przetłumaczyć? Homeopatyczny produkt leczniczy. Bo to de facto nie jest lek, to jest produkt. Trudno mówić, żeby to był lek, prawda? A więc na pewno stosowanie tego typu produktów wiąże się z aplikacją w siebie samego, a szczególnie dzieci. Najbardziej narażone są dzieci, bo te leki są stosowane dla dorosłych, ale często niewiedza nasza skłania się ku temu, że potrafimy swoim własnym dzieciom zaaplikować coś takiego. Nie? Kolejny lek to już jest lek w postaci tabletek. Myślę, że też wam znany. Na przeziębienia grypy stosowany, wcale nie taki tani, bo 6 dawek w tej chwili kosztuje prawie 17 zł. Skład, zobaczcie jaki jest skład. To jest jeden składnik. Anas barberie hepatis et cordis extractum 200 kg. Nic wam to nie mówię, ale przetłumaczyłem to na język polski, zrozumiały. Kaczka, dzika, wątroba i serce, wyciąg. A więc wyciąg z wątroby i serca dzikiej kaczki. Nie jest napisane z jakiej kaczki, takiego gatunku nie ma, jak anas barberie. Jest to ogólnie dzika kaczka, a więc z jakiejś tam dzikiej kaczki. Wątroba hepatis et cordis i serce wyciąg 200 kg. Tutaj jest z kolei literka K. Pochodzi od Korsakowa, również homeopaty, który stosował taką potencję. Ten był na tyle sprytny, na tyle cwany, że po prostu nie chciało mu się to w nieskończoność rozcieńczać, choć rozcieńczał to również, ale w zupełnie inny sposób. Mianowicie wyszedł z założenia, że po wlaniu do probówki 1% wyciągu na przykład z tej wątroby dzikiej kaczki i serca, 1% wyciągu i 99%, bo to jest też rozcieńczenie centymalne, setne, rozpuszczalnika. Po wyssaniu z probówki, po 200 wymieszaniu, po wyciągnięciu z probówki zawartości na ściankach probówki pozostaje około 1% już w tej chwili roztworu. I więc dolewał tylko rozpuszczalnika do tej probówki pustej i już miał kolejne rozcieńczenie. I w ten sam sposób po wstrząśnięciach kolejnych wyjmował z probówki zawartość, wysysał. Na ściankach zostawało około 1% kolejnego roztworu. Do tego dolewał 99%, kochani, rozpuszczalnika i w ten sposób potencjalizował lek. I również zasada jest ta sama. Nie działa tutaj, w tym wypadku wyciąg z wątroby i serca z dzikiej kaczki, bo w takim rozcieńczeniu 200 kg, kochani, to tam praktycznie nie ma tego, co mogłoby działać. Natomiast działa tutaj potencjalizacja, czyli energetyzowanie tego środka. Ilość wstrząśnień, ilość potrząśnień między rozcieńczeniami. W ten sposób lek nabiera energii, w ten sposób lek nabiera mocy. Warto wspomnieć o stosunku Hahnemanna do na przykład do chrześcijaństwa, do Jezusa Chrystusa. Również posłużę się, kochani, cytatem z książki Samuela Pfeiffera, lekarza medycyny konwencjonalnej, brata w Chrystusie, medycyna alternatywna, a wiara chrześcijańska. On mówi tak, nic dziwnego, że Hahnemann jako człowiek loży nazywał Jezusa arcyfantastą. Jeden z biografów Hahnemanna pisze, arcyfantasta Jezus Nazaretu, który nie prowadzi oświeconych prostą drogą do mądrości, ale który pragnie wywalczyć razem z celnikami i grzesznikami trudną drogę do Królestwa Bożego na ziemi. Ten przyjmujący na siebie ciemność świata mąż boleści jest dla amatora mądrości eterycznej. Nawet nie chcę tutaj, wiecie, używać takich słów. Powiedział wprost pomylony, nie? Takich określeń używał w stosunku do Jezusa Chrystusa. Taki był jego stosunek do Chrystusa. On po prostu Zafascynowany był Konfucjuszem, religiami wschodu, natomiast całkowicie ignorował, lekceważył sobie osobę Jezusa Chrystusa, a całkowicie ignorował, jako też również mason, drogę zbawienia przez krzyż, przez ofiarę Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Widzicie, to jest duch antychrysta, to jest duch przeciwny duchowi Jezusa Chrystusa. On mówi tak, i dalej, chrześcijanin Haneman być nie może, chrześcijaninem Haneman być nie może, mimo iż jest pobożny jak pietysta. Bóg Hanemana wprawdzie ingeruje ciągle w życie jako prowadząca i obdarowująca moc, ale prowadzi do poznania i obdarowuje mózg, a nie serce. Totalne kłamstwo. Lekarzem Haneman jest przy łóżku chorego, bo inaczej nie potrafi, ale tam, gdzie walczy jako poznający oraz prosi o oświecenie, dociera do bliskości duchowego sąsiedztwa ze wschodem. Jego wzorcem jest Konfucjusz, to już jest podkreślenie autora. O Konfucjuszu Haneman sam napisał w pewnym liście, można tu wyczytać, boską mądrość bez otoczki cudów i bez zabobonów. Tak się wyrażał o Konfucjuszu. Ważnym znakiem czasu jest to, że możemy teraz u nas czytać Konfucjusza. Już wkrótce w Królestwie Szczęśliwych Duchów uścisnę tego dobroczyńcę ludzkości, który wskazał nam prostą drogę do mądrości i prowadził do Boga już 650 lat przed arcyfantastą. Nazywał Chrystusa wprost arcyfantastą. Kochani, to był taki człowiek, więc widzimy, na podstawie jego życiorysu, na podstawie tego, czym się parał, czym się zajmował, skąd czerpał moc, nie z ofiary, z krzyża Golgoty, ale z sił ciemności. Jeżeli dzisiaj korzystamy z leków homeopatycznych, to ja myślę, że powinniśmy już zakończyć. Wiecie, ja na koniec pokażę wam film jako świadectwo, urywek filmu, który mówi o związaniu duchem homeopatii. Wydaje się to rzecz błaha, prawda? Ludzie do tego często podchodzą w taki sposób. Być może nie pomoże, ale nie zaszkodzi, ponieważ no dobrze, nie ma tam żadnej substancji czynnej. Jest jakieś wytłumaczenie, jak to działa, prawda? Podobno leczy się podobnym. W tych minimalnych ilościach leczy się to, co powiedzmy szkodzi w dużych. I kochani, ale to nie jest tak, bo za tym stoją siły ciemności. I powiem wam, że bywa tak, że ten lek pomaga, leki homeopatyczne pomagają mi to czasem nawet natychmiast. Bardzo szybko, po aplikacji, po kilku godzinach. Ale potem zaczyna się dopiero dziać. Przychodzą inne choroby kolejne. I następuje takie uzależnienie od homeopaty, że praktycznie ludzie, którzy korzystają z usług homeopaty, praktycznie korzystają już potem ze wszystkiego i staje się on dla nich takim doradcą praktycznie we wszystkim. Takie to są silne związania. Mało tego, przychodzą różnego rodzaju objawy duchowe, ingerencji świata ciemności w duszę człowieka. Będziecie to słyszeć w tym świadectwie. Człowiek przestaje się modlić, człowiek ma awersję do Boga, człowiek staje się coraz dalej oddalać od Królestwa Światłości. To nie są rzeczy błahe z punktu widzenia takiego, wiecie, racjonalnego, co tam nie pomoże, ale nie zaszkodzi. To nie jest prawda. Homeopatia szkodzi. I to przede wszystkim oddziaływuje na duszę i ducha człowieka. A w swojej nieświadomości to tak bardzo często jest, że przyjmujemy w dobrej mierze wszystko to, co lekarz przepisuje, a czasem możemy nie wiedzieć, że powiedzmy zajmuje się również, być może przy okazji, homeopatią. Już tu w przerwie wspomniałem, że najbliżej nasz mieszkający lekarz rodzinny ma dwie specjalizacje. Pierwsza specjalizacja to specjalista medycyny chińskiej, a druga specjalizacja to jest chiroterapia. To znaczy, dosłownie to znaczy leczenie tańcem. To jest taki specjalista. I też stosuje leki homeopatyczne, natomiast ma obowiązek poinformować, że ma zamiar zaaplikować produkt homeopatyczny. To jest jego obowiązku, że powinien to powiedzieć wprost. No u nas te leki są oczywiście dopuszczone do obrotu, chociaż lekarze walczą z nimi. Walczą i niewiele mogą wywalczyć. Jednym z takich znanych profesorów lekarzy medycyny konwencjonalnej jest właśnie profesor, doktor habilitowany medycyny, kierownik Katedry Kliniki i Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, profesor Andrzej Grygosiewicz, który, kochani, powiedział między innymi tak: pacjenci kupują w aptekach cukier buraczany, przyprawiony niczym, za cenę 3 do 4 tysięcy razy większą niż w sklepie osiedlowym, to większe przebicie niż na kokainie, a interes, uwaga, legalny. On tu zwraca uwagę na aspekt finansowy. Oczywiście to są potężne pieniądze, te koncerny produkujące leki homeopatyczne, bo jak wam próbowałem to wytłumaczyć, łyżeczka cukru we wannie wody czy w cysternie wody jest to koszt praktycznie no żaden. Natomiast ceny tych leków wcale nie są takie małe, prawda? Więc jest to potężny biznes, koszty, nakłady na wytworzenie praktycznie bardzo małe, natomiast zyski ogromne. Za tym stoi oczywiście jakieś tam lobby. Aspekt finansowy, kura znosząca złote jajka. I dodam, że Hahnemann całe życie żył w biedzie, a pod koniec życia umarł jako człowiek bogaty. Wydał kilka książek na temat homeopatii, między innymi taką znaną w 1810 roku Organon, a więc takie podstawy homeopatii uważaną za Biblię homeopatii. Tam można się dowiedzieć o wielu szczegółach z jego sposobu rozumowania, z tego, że praktycznie czerpał z religii wschodu, był zafascynowany religiami wschodu i nie uznawał Jezusa Chrystusa jako drogę do zbawienia. Idąc za masonerią, uważał, że człowiek może sam siebie zbawić, że ma moc zbawienia samego siebie. A więc nazywając takie rzeczy po chrześcijańsku, musimy stwierdzić wprost, że no był po prostu okultystą. Koniec jego życia był taki, że jak wspomniałem, miał 11 dzieci, w wieku 72 lat owdowiał, w wieku 80 lat ożenił się powtórnie z paryżanką, która zafascynowała się jego książką Organon, 30-kilkuletnią panią. Zmarł w wieku 88 lat, pochowano go na cmentarzu w Paryżu. Zwłoki przeniesiono na cmentarz Père Lachaise, najbardziej znany cmentarz paryski. Człowiek również też hołubiony. W Waszyngtonie możemy spotkać jego pomnik Samuela Hahnemanna. Kochani, całe życie sprzeciwiał się Bogu, nie ukrywał tego, drwił, kpił sobie z Jezusa Chrystusa. Ale już nadszedł czas w jego życiu, że musiał przed nim stanąć, prawda? Słowo Boże mówi w jednym z fragmentów, że nie uczcili Boga jako Boga. Zalicza też takich ludzi do grona szyderców. Póki na ziemi żył, wydawało mu się, że jest mądry, że jest mocny, ale nadchodzi czas przed każdym, że trzeba stanąć przed Bogiem i zdać sprawę ze swojego życia. Wiecie, całe życie w ciemności diabeł też potrafi w cudzysłowie dawać, błogosławić tą propozycję, którą dał Panu Jezusowi: złóż mi pokłon, a dam ci to wszystko. Dam ci te wszystkie królestwa ziemi, dam ci chwałę i sławę. Też potrafi, tylko cena, jaką przychodzi płacić, jest straszna. Cena wiecznego zatracenia, cena w życiu, w oddaleniu przed Bogiem. Zresztą konsekwencje ponosił przez całe życie. Te jego dzieci odchodziły. 6 dzieci zmarło w takich naprawdę strasznych okolicznościach, więc przeżywał też osobiste tragedie. Bracia i siostry, myślę, że taką jedną rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, chcę jeszcze przeczytać, że też próbował w jakiś sposób się wysilał na dawanie odpowiedzi, na przykład udzielił takiej odpowiedzi, że choroby chroniczne stawiały Hahnemana przed specyficznymi zagadnieniami, dlaczego jego środkami tak wielu ludzi nie udało się uleczyć. Więc udzielił takiej odpowiedzi w swoim dziele napisanym już w podeszłym wieku pod tytułem Choroby chroniczne, ich właściwa natura i leczenie homeopatyczne. Stwierdza w nim między innymi tak. 7/8 wszelkich chorób chronicznych spowodowanych jest przez psora. Tak nazwał wewnętrzny świerzb. Gdy lek trafia w jeden z jej członów, wyrasta od razu niezliczona ilość nowych. Ze szczególną złością występuje, kiedy zabiera się jej zewnętrzną oznakę zła zamieszkującego wewnątrz wysypkę. Ze szczególną złością występuje, kiedy zabiera się jej zewnętrzną oznakę zła zamieszkującego wewnątrz wysypkę. Widzimy, że był strasznie powiązany ze światem ciemności, z okultyzmem. Jako mistrz okultyzmu w loży masońskiej był po prostu medium używanym przez duchy ciemności. Bracia i siostry, tyle jeśli chodzi o Hahnemana. Myślę, że sprawa jest jasna. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że w homeopatii nie działa środek czynny, bo też działać nie może z tego względu, że jest w takim rozcieńczeniu, że nie ma on mocy żadnego oddziaływania na organizm ludzki. W rozcieńczeniach wielokrotnych, a co ciekawe jest, że wbrew logice, im większe rozcieńczenie, tym środek bardziej skuteczny, tym bardziej działający. A jak wspomniałem, wynika to z wiary, że ten środek jest potencjalizowany, energetyzowany poprzez ilość potrząsań między rozcieńczeniami. I to potrząsanie energetyzuje lek, nadaje mu mocy. Im większe rozcieńczenia, tak jak tutaj były rozcieńczenia 200K na przykład, tym środek jest mocniejszy, tym działanie jest mocniejsze. Wbrew logice, bo tam środka czynnego praktycznie nie ma. Natomiast, tak jak się dowiedzieliście, działa tutaj moc ciemności. Ona nadaje mocy leku. Dlatego, kochani, jeśli kupujemy jakieś leki, po pierwsze mamy prawo zapytać się, czy zwrócić uwagę lekarzowi, tylko proszę mi nie przepisywać leków homeopatycznych. To jest nasze prawo. Na przykład w Stanach Zjednoczonych Departament Zdrowia wydał takie polecenie dla producentów leków homeopatycznych, że mają obowiązek pisać na ulotkach i na opakowaniu, że ten lek nie działa. A więc dać jasną informację kupującemu, ponieważ wychodzą z założenia, że Ameryka jest krajem wolnym, więc człowiek może kupić taki lek, jeśli podejmie taką decyzję. To jest jego własna wola, jego wybór, ale musi być doinformowany w 100%, że ten lek nie działa. Jeśli go kupi, to jest jego wybór. Natomiast u nas nie ma takich wskazań. Na ulotkach tego nie znajdziecie. Natomiast znajdziecie, jak wspomniałem, pokazałem wam wcześniej wzmianki, że jest to lek homeopatyczny, albo bywa tak, że napisane jest, że lek, ale albo produkt homeopatyczny. Jeżeli jest to homeopatyczny, to wiecie już, w jaki sposób on powstaje i na jakiej zasadzie działa. Słowo Boże mówi, nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności. Nie dotykajcie się tych rzeczy. I tak jak mówię, przez nieświadomość, często przez ignorancję, przez niewiedzę aplikujemy sobie, aplikujemy dzieciom tego rodzaju specyfiki. No syropek, no nikomu się nie skojarzy z czymś złym, prawda? Syropek dla dziecka pomaga, bo dziecko ma kaszel, bo kaszle. Żeby temu dziecku pomogło, rodzice są w stanie zrobić wszystko, prawda? Ale trzeba uważać, bo jak za chwilę zobaczycie, są to moce ciemności, które potrafią bardzo silnie związać i to na wiele lat. I kochani, jako świadectwo teraz na koniec obejrzycie, zwróćcie uwagę, tam ta osoba, która mówi swoje świadectwo na temat, jak weszła w homeopatię wraz z całą rodziną, w jaki sposób z niej wychodziła. Zwróćcie, kochani, na to uwagę, bo naprawdę ona była bardzo powściągliwa oczywiście w tym, co mówiła, ale można wywnioskować, w jaki sposób odbywało się to uwolnienie. Jest to zresztą świadectwo osoby, która jest członkinią Kościoła Rzymskokatolickiego, Tam też jest odniesienie do księży egzorcystów, którzy tam pomagali jej po prostu wydostać się z tego zniewolenia, odniesienie do dokumentów Kościoła, który również Kościół rzymskokatolicki zwraca nawet na takie rzeczy uwagę, kochani, że nie powinniśmy się w te rzeczy angażować, tym bardziej my jako chrześcijanie, jako ci, którzy chodzą w światłości Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tam na koniec też będzie taki fragment dyskusji, który będzie powiedziany, w jaki sposób się właśnie odbywa to potencjalizowanie leków, czyli nabieranie mocy, aby lek był skuteczny, aby lek działał. To, bracia i siostry, tyle. Teraz film, później jeszcze kilka chwil podsumowania i oczywiście modlitwa. Jeżeli mieliśmy do czynienia, ja myślę, że może być tak, że nawet wielu z nas miało do czynienia z homeopatią, nie mając tej świadomości, prawda, czy też aplikowaliśmy ją swoim dzieciom przez nieświadomość. Warto by było stanąć przed Bogiem, wyznać to jako grzech, że działaliśmy w nieświadomości, nie mając pojęcia, przyjmując za dobrą monetę to, co mówi lekarz, prawda. Czasem są to lekarze medycyny konwencjonalnej, ale zafascynowani również homeopatią stosują tego rodzaju leki, wyznać to przed Bogiem, przeprosić Boga i być już uczulonym od tej chwili na homeopatię, na leki. Bądźmy tacy rozsądni jak bracia w Berei, którzy badali wszystko, jak się te rzeczy mają. Mamy też prawo zapytać, mamy też prawo zwrócić uwagę, że proszę nie stosować leków homeopatycznych, czy zapytać, czy nie przepisał pan doktor leków homeopatycznych, bo ja nie chciałbym ich po prostu używać. Proszę jakieś leki zastępcze. O syropy zastępcze są syropy, które są budowane na bazie czy to roślin, czy to też związków chemicznych, które w doskonały sposób również pomagają. Teraz, bracia i siostry, zobaczymy sobie to świadectwo. To, kochani, tyle. Myślę, że materiał bardzo wymowny, prawda? Wskazujący jednoznacznie, że z homeopatią nie ma żartów, że może dojść do związania duchowego, do opętania i że wyjście z tego, ta niewiasta była bardzo powściągliwa, mówiła o bardzo mocnych przeżyciach, po prostu w czasie uwalniania, prawda? Te objawy, jakie ona mówiła o sobie, awersję do modlitwy, do Boga, pójście w grzech, jej charakter stała się taką osobą, wiecie, jakąś, no, ja tu widzę wyraźne odbicie do ducha Hahnemana, prawda? Osoba bardzo konfliktowa, bardzo agresywna. To wszystko się w ten sposób jakiś przejawiało. I chcę zwrócić uwagę na to, że to nie są żarty. Słyszeliście fragment rozmowy, że duchowieństwo w różnych denominacjach, kochani, jest również podzielone. Są wśród nich też zwolennicy homeopatii. Są przeciwnicy, ale są ludzie zachęcający, nie widzący w tym nic złego. Widzieliście tę osobę w białym chamicie, dominikanin, znana osoba w Polsce, która jest zwolennikiem, gorącym zwolennikiem homeopatii. Natomiast widzicie, do jakich rzeczy doprowadza homeopatia, do związania. Oczywiście musi być, ja myślę, że nie chodzi tutaj o jednorazowe, czy takie, wiecie, sporadyczne korzystanie z nieświadomości, ale ona mówiła o sobie, że ona zafascynowała się wraz z mężem gdzieś na studiach w Poznaniu zresztą. Studiowała mniej więcej w tych samych latach w Poznaniu, co ja. I zafascynowała się homeopatią. Wiecie, to może prowadzić i w tym wypadku doprowadziło do związania. Fascynacja. Czym innym jest sporadyczne dotknięcie się nieświadome, a czym innym jest fascynacja, wgłębianie się. Praktycznie, jak sama mówiła, nic do niej nie docierało. Była tak zafascynowana homeopatią, żadne ostrzeżenia, nic. Ale w końcu Bóg dał jej tą świadomość, że mogła się ocknąć i zobaczyć, że zaczynają się z nią dziać niedobre rzeczy, prawda? Zaczynają się brać niedobre rzeczy i skojarzyła to, dzięki Bogu, z homeopatią. I ta prosta modlitwa, widzicie, zawołanie do Boga, Boże, pomóż mi, sprawiła, że na jej drodze stanął człowiek, który mógł w jakiś sposób ją nakierunkować i też mógł jej pomóc. Dlatego przestrzegam, jako osoba wierząca, nie powinniśmy się tych rzeczy dotykać. Nie powinniśmy mieć żadnego udziału w homeopatii, powinniśmy być przezorni, ostrożni, nie bagatelizować sobie. Wiem, że w tym pośpiechu, w jakim żyjemy, często nie mamy czasu, żeby wnikać w takie drobiazgi, czy ten syropek dla dziecka jest homeopatyczny, czy nie, ale myślę, że po tym materiale będziemy to robić. Warto, kochani, bo świat okultyzmu przenika nas, nasze życie jest wokół nas. My jako ludzie święci, dążący do świętości, musimy w tym świecie żyć, ale musimy być też od tego świata oddzieleni, nie dotykać się go. Tak jak Pan Jezus, nasz dla nas przykład, żył w tym świecie, ale nie był nim splamiony. Dlaczego? Bo miał poznanie, prawda, jako Bóg Wszechmogący. I my dzisiaj możemy korzystać z mądrości Ducha Świętego, który wprowadza Kościół właśnie we wszelką prawdę. Odsłania te tajniki, odsłania pułapki. I dzisiaj jako osoba wierząca mogę powiedzieć stanowczo stop dla irydologii, stop dla homeopatii. Kochani, zakończymy modlitwą. Jeżeli ktoś w jakiś sposób, przez nieuwagę myślę, bo nie sądzę, że świadomy, mając świadomość, jakie siły stoją za irydologią, homeopatią, dotknął się tych rzeczy, myślę, że powinniśmy Boga za to przeprosić. Być może nawet nie wiemy, że kiedyś tam w swoim życiu stosowaliśmy, powiedzmy, leki homeopatyczne, czy sami przyjmowaliśmy, czy dawaliśmy swoim dzieciom, czy byliśmy być może u irydologa, nie mając tej świadomości, korzystaliśmy z usług mediów spirytystycznych, bo takich trzeba nazwać, kochani, to musimy to wyznać, przeprosić Boga, prosić o obmycie Jego świętą krwią i iść dalej za Nim. Apostoł Paweł, może jeszcze na koniec, w liście do Efesjan w 6 rozdziale mówi w wierszach 10-13: w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Oczywiście siostry również. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. A kochani, jak wspomniałem, jeżeli dotykaliśmy się tych rzeczy, to apostoł Jan w swoim pierwszym liście, w 1 rozdziale, w wierszach 6-10 mówi tak. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeżeli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcem z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dzieci moje, to wam piszą, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Kochani, wstajmy do modlitwy, podziękujmy Bogu, że Bóg w swojej łasce i miłosierdziu naświetlił nam ten wycinek świata ciemności, że mogliśmy po prostu poznać, że jest to zagrożenie duchowe, zagrożenie dla nas i paranie się, dotykanie tych rzeczy może doprowadzić nas do upadku, a w konsekwencji do oddalenia od Boga i od śmierci duchowej. Ojcze, dziękuję Ci za ten czas, Panie. Boże, dziękuję Ci.